11 minut po godzinie 7 poranek w net, po wakacyjnej trasie. Teraz będziemy opowiadać przez najbliższe 2,5 tygodnia o kampanii obronnej 1939 roku. Moja diamentowa ekipa, Paweł Dany-Chodyna przy konsolecie, mój wydawca Jan Oleński i Jan Brewczyński, odpowiedzialny za wszystkie cyberprzestrzenne i filmowe historie, Tomasz Branowski, mówiący te słowa, a nadajemy z tego niezwykłego miejsca, bo nadajemy dzisiejszy poranek 2 września roku pańskiego 2019 spod Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 z Placu Obrońców Poczty Polskiej. To tutaj dowódca, porucznik Konrad Guderski, bronił Poczty Polskiej, która została zaatakowana przez gdańskie oddziały szturmowe. Pocztowcy, cywilni pracownicy odpierali ataki i pomimo podpalenia budynków przez miotacze ognia, walka w Gdańsku w tym miejscu trwała do wieczora, kiedy to wobec braku nadziei na odsiecz i braku amunicji obrońcy skapitulowali. Ocalano ich 38, uwięziono, a następnie rozstrzelano tych naszych bohaterów. A Hitler od marca 1939 roku przygotowywał napaść na Polskę. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy jednostronnie wypowiedziały zawarty z Polską w 1934 roku układ o niestosowaniu przemocy. A celem Hitlera było nie tylko zajęcie ziem, ale również włączenie wolnego miasta Gdańska do Rzeszy, budowa trasy eksterytorialnej, wyłączonej spod polskiej jurysdykcji i przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego, wymierzonego przeciw Związkowi Radzieckiemu. Wszystkie żądania Hitlera zostały odrzucone. Pierwotny plan Hitlera przewidywał zaatakowanie Polski 26 sierpnia. Jednak brak poparcia ze strony Włoch oraz podpisanie 25 sierpnia polsko-angielskiego układu o wzajemnej pomocy były przyczynami przesunięcia terminu napaści na Polskę na dzień 1 września 1939 roku. Wczoraj, czy to Warszawa, czy to Gdańsk, czy to Wieluń, czy to Bydgoszcz, przeżywaliśmy 80 lat od tamtych wydarzeń.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Agresja zbrojna została poprzedzona dywersją i prowokacjami, m.in. napadem na radiostację w Gliwicach. O godzinie 4:45 bez upowiedzenia wojny Niemcy rozpoczęli realizację planu Fall Weiss, plan ataku na Polskę, który zakładał wojnę błyskawiczną, czyli Blitzkrieg. I będą nam towarzyszyły przez najbliższe 2,5 tygodnia te ważne daty, te ważne odnośniki w naszym historycznym kalendarium.
Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku. Piątek, 1 września. Dzień rozpoczęcia wojny. Dzień poprzedni, 31 sierpnia, zakończył się hymnem polskim nadanym przez Polskie Radio z Raszyna. Ledwo przebrzmiały jego dźwięki, kiedy odprawę zakończono w kilkunastu grupach dywersyjnych, które wyruszyły tuż po 12 w nocy w kierunku granicy polskiej. Miały one obsadzić mosty i tunele oraz węzłowe stacje kolejowe przed nadejściem armii niemieckiej. O godzinie 4:30 w Polsce była godzina 5:30, gdyż była różnica jednej godziny, zaczęły startować samoloty z lotnisk polowych na wysokości Częstochowej i Wielunia. O 4:40 pierwsze bomby spadły na Wieluń, równając miasto z ziemią na wzór baskijskiej Guerniki. O godzinie 4:45 dowódca pancernika Schleswig-Holstein otworzył ogień na Westerplatte. Pierwsze pociski padły na strażnicę Prom, najbliżej położoną granicy z wolnym miastem gdańskim. O godzinie 4:48 pierwszy meldunek złożyła pierwsza brygada górska, że nadchodzą czołgi niemieckie ku przejściu granicznemu w Chyżnem. Tak rozpoczęła się bitwa graniczna, ciągnąca się od Bakałarzewa na północnym wschodzie, w Suwalszczyźnie, poprzez całe Prusy Wschodnie, granice z wolnym miastem Gdańskiem, granice z Pomorzem Zachodnim, wokół Wielkopolski, Śląska i wreszcie Karpat, aż do Przełęczy Łupkowskiej. Atakowało Polskę około 1,5 miliona żołnierzy niemieckich, zmechanizowanych, ale również posługujących się trakcją konną, szczególnie artyleria, oraz dywizje górskie atakujące od strony Karpat. 2,5 tysiąca samolotów kolejno, godzina po godzinie, startowały z polowych lotnisk przesuniętych pod granicę. Zbombardowanych zostało 63 miasta polskie, zarówno w centrum, jak i na Kresach. Jedynie oszczędzono Wielkopolskę, której powrót do Rzeszy zapowiadał już Hitler, oraz miasto Kraków, które niemiecki urząd Annenberbe uważał za spadek Niemczyzny na ziemi polskiej. Ostatecznie rozgorzała bitwa graniczna na wszystkich umocnionych punktach, zarówno wokół twierdzy Osowiec, jak i Mława, gdzie na odcinku ponad 20 kilometrów odparto wszystkie ataki niemieckie, wzdłuż Wisły, gdzie saperzy polscy zdążyli wysadzić most w Tczewie, zanim pociąg pancerny niemiecki nadjechał z Prus Wschodnich, wreszcie wzdłuż granicy zachodniej, gdzie szarża rotmistrza Masztalerza pod Krojantami powstrzymała atak piechoty niemieckiej. W trakcie tej szarży dość przypadkowo z lewej flanki wyjechały czołgi i tak powstała legenda, że nasi ułani szarżowali na niemieckie stalowe czołgi, co było już kłamstwem, niestety powielonym również w czasach PRL-u, w słynnym filmie Lotna. Tymczasem ułani nasi rozpędzili piechotę i potrafili również, atakując nadjeżdżające czołgi z tylniej części, unieszkodliwić kilka z nich, wrzucając granaty do środka. Wreszcie broniła się cały dzień Poczta Gdańska, na którą uderzyły oddziały policyjne gdańskie około godziny 5:00 i obroną kierował kapitan Guderski. Niestety zginął on w trakcie blokowania Niemcom wejścia na teren poczty od sąsiedniego gmachu Arbeitamtu, wrzucając granat do włamujących się Niemców. Niestety odłamek tego granatu ranił go ciężko i w trakcie obrony jeszcze tego dnia zmarł. Ostatecznie poczta wytrzymała do 17:30, choć według planów miała się bronić tylko godzinę. Poddano się, kiedy zza wozu pancernego obrzucono pocztę granatami, a następnie motopompą wtłoczono rozpuszczoną benzynę, rozpyloną benzynę i podpalono. Kilkunastu polskich pocztowców rannych w czasie obrony spłonęło również żywcem. Reszta poszła do niewoli. Po sfingowanym procesie kilka dni później zostali rozstrzelani wszyscy na Zaspie. Ocalało 4, którzy w zamieszaniu, jakie wybuchło w momencie poddawania się obrońców, zbiegło i ukryło się wśród mieszkańców Gdańska. Zmierzch zastał Polskę gorejącą. Płonęła Warszawa, płonął Toruń, Płock. Bomby spadły również na Stalową Wolę, na Zagłębie Copu. Również w kierunku Częstochowy wyruszył specjalny oddział lotniczy, Klucz, który nie odnalazł Jasnej Góry. Gdy zachodziło słońce, cały obszar zachodniej Polski stał w płomieniu.
7:23, poranek Radia Wnet i patrzę teraz na tą niezwykłą budowlę, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To tutaj bronili się cywilni pracownicy Poczty Gdańskiej 80 lat temu. Jeden dzień. Urząd Pocztowy Gdański, jeden plac obrońców Poczty Polskiej. Tutaj dotarło Radio Wnet. Natomiast teraz jesteśmy już nieco dalej za sprawą łączy telefonicznych. Strasburg, Gdańsk. Zbigniew Stefanik, politolog, korespondent Radia Wnet. Witam serdecznie, panie Zbigniewie. Dzień dobry, poniedziałkowo.
Witam państwa.
Panie Zbigniewie, najpierw chyba porozmawiamy sobie o tym, jak media francuskie, czy w ogóle media francuskie odnotowały to, co wczoraj wydarzyło się w Warszawie, gdzie między innymi i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Michael Pence i prezydent Niemiec Steinmeier i to niezwykłe poruszające i dosyć mocne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Jak francuskie media odniosły się do tego i czy w ogóle zauważyły 80. rocznicę wybuchu I wojny światowej, również nieco ze swoim udziałem, bo przecież Francja i Wielka Brytania skapitulowały jako nasi alianci i sojusznicy i o tym pamiętamy historycznie.
Znaczy, Francja nie skapitulowała, tylko podpisała pokój z Niemcami, dość upokorzający pokój. Jednak nie był to akt kapitulacji. Jednak warto mieć na uwadze, iż Francja odnotowuje w swojej historiografii, że o ile faktycznie Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom 3 września 1939 roku ubiegłego wieku, o tyle formalnie wojna rozpoczęła się dla Francuzów 10 maja 1940 roku, kiedy rozpoczęła się ofensywa niemiecka na Belgię. Tak więc Francuzi bardziej tą datę uznają za formalny, rzeczywiste rozpoczęcie II wojny światowej dla Francji. No i też tak Amerykanie właściwie uznają rozpoczęcie II wojny światowej za moment ataku na Pearl Harbor. Jednakże prasa francuska notowała fakt 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odnotowała również fakt, iż było wiele mowy o przebaczeniu, o pojednaniu, przebaczeniu, no właśnie w przemówieniach prezydentów Polski i Niemiec. Jednakże, aby przekonać się, jaką rangę tym wydarzeniom, które miały miejsce w Polsce wczoraj, przykłada Francja, to należy spojrzeć na to, kogo właściwie francuskie państwo wysłało na te uroczystości, na tę ceremonię. Otóż brał w nich udział francuski premier, a nie prezydent, a więc no, we Francji tak się przyjęło, tak zostało przyjęte, iż w uroczystościach, czy też w wizytach no, mniej istotnych dla kraju, dla Francji, no właśnie bierze udział premier, a nie prezydent. Tak więc w takich wizytach właśnie roboczych, czy też właśnie nieistotnych dla Paryża bierze udział premier. Tak się zresztą stało wczoraj. Tak więc o ile francuska prasa notowała fakt 80. rocznicy II wojny światowej, o ile pisała o tych przemówieniach, o tyle, jak już wspomniałem, dla Francji wojna rozpoczęła się formalnie w roku 40, 10 maja, a w wczorajszej uroczystości, no właśnie, jeśli chodzi o ich rangę, no to warto spojrzeć na to, kto ze strony francuskiej brał w nich udział, aby przekonać się o tym, jak było one istotne dla państwa francuskiego.
Zbigniew Stefanik, nasz korespondent. Panie Zbigniewie, mówiłem o tej kapitulacji nie a propos tych rzeczy historycznych, o których wiemy, o których opowiadamy, tylko że Brytyjczycy i Francuzi skapitulowali wobec tych umów sojuszniczych z nami. Tak naprawdę zostaliśmy osamotnieni i gdzieś tam o tym pamiętamy. Natomiast to rzecz bardzo ważna, bo historia. Na antenie Radia Wnet mówimy dużo o historii, bo te najbliższe 2,5 tygodnia wyjazdów Radia Wnet związane są właśnie z wojną obronną roku 1939 i często uczulamy, aby nie mówić kampania wrześniowa, bo tak mówili o tej wojnie błyskawicznej, która przekroczyła 16-17 dni właśnie Niemcy. Natomiast niestety we Francji no, wciąż donosimy, wciąż mówimy o atakach terrorystycznych. Kilka słów na ten temat. Zbigniew Stefanik spod nieba Francji.
Jeśli pan pozwoli, to odniósłbym się jeszcze właściwie do tych kwestii kapitulacji. Otóż powstają nad Sekwaną różne publikacje i prace naukowców, które właśnie badają ten okres, czyli właśnie 1939 rok i właśnie akt no, nieudzielenia wsparcia militarnego Polsce w tamtym okresie. I tutaj francuscy historycy wysuwają argument, że właściwie już w sierpniu 1939 roku Francuzi wiedzieli o tym od Amerykanów, iż istnieje pakt Ribbentrop-Mołotow i z punktu widzenia właściwie Paryża Polska już była przegrana, już była stracona. Tak więc jeszcze przed atakiem Niemiec Francja już zakładała, iż nie będzie udzielała Polsce wsparcia militarnego, a jeśli nie poinformowała polską stronę o pakcie Ribbentrop-Mołotow, to właśnie po to, aby Polacy jednak walczyli przeciwko Niemcom. Tak więc tutaj właśnie jakby idą badania w tym kierunku historyczne. Być może pojawią się w publikacje, poważne publikacje widzące w tym kierunku, ale właściwie tłumaczyłoby to w pewnym sensie no, zachowanie w Francji w tamtym okresie. Oczywiście nie usprawiedliwiało, ale jednak w pewnym sensie tłumaczyło, jeśli chodzi właśnie o tamtą logikę i tamtą strategię. Co do wydarzeń, o których pan jako wspomniał, w sobotę w Lyonie około godzinie 16.30 doszło do kolejnej napaści, jak strona to wskazuje, no właśnie na tle terrorystycznym. Otóż nieopodal stacji metra nożownik napadł na przypadkowych przechodniów, zamordował jedną osobę, ranił 8 osób, w tym 3 ciężko ranił. Następnie został on pojmany przez przypadkowych przechodniów, jak i również pracowników służby pracującej w metrze i przekazany w ręce policji. Otóż napastnik okazał się być 33-letnim Afgańczykiem, uchodźcą afgańskim, który złożył we Francji podanie o azyl. Na tym etapie nie są znane jego motywacje, bowiem Afgańczyk milczy i nie chce zeznawać, podał wyłącznie swoje imię i nazwisko. Tak więc trudno powiedzieć, czy jest on jakkolwiek powiązany z jakąś organizacją terrorystyczną, czy też jego działania, zwłaszcza działania są jakkolwiek umotywowane jakąś ideologią skrajną. Jednakże faktycznie na tym etapie, o ile prokuratura terrorystyczna nie prowadzi śledztwa, ponieważ śledztwo prowadzi prokuratura związana z czynami kryminalnymi, to działania nożownika, jak i również te wydarzenia przypominają bardzo wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości we Francji, czyli właściwie ataki nożowników, które doprowadzały do ofiar śmiertelnych i rannych. Warto mieć na uwadze, iż w Lyonie miał już miejsce zamach terrorystyczny, miało to miejsce 24 maja tego roku. Wówczas w samym centrum doszło do eksplozji bomby, w wyniku której 14 osób zostało rannych. Został zatrzymany angielski student. Po kilkudniowym śledztwie okazało się, iż faktycznie jest on powiązany ze strukturami państwa islamskiego na terytorium Francji. Zresztą podejrzany, zatrzymany przyznał się do tych powiązań i współpracy z Daesh. Tak więc Francja nadal zmaga się z problemem terroryzmu, a nad Sekwaną coraz więcej komentarzy dotyczących właśnie polityki migracyjnej, która zdaniem opozycji wobec obecnie rządzących jest zbyt mało skuteczna, czy też być może za bardzo tolerancyjna. Jednakże rządzący przypominają, iż Francja jest tym krajem w Europie, który prowadzi jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk azylanckich i migracyjnych. Tak więc ten spór trwa. Właśnie pomiędzy rządzącymi, a głównie partiami prawicowymi, to jest Partia Republikanie i Zrzeszenie Narodowe pani Marine Le Pen. Także zdaje się, iż faktycznie Francuzi przekonali się, iż wzmożone wysiłki na rzecz bezpieczeństwa nad Sekwaną, czyli około 10 tysięcy żołnierzy, policjantów i żandarmów, którzy na co dzień patrolują francuskie ulice, rozpoczynają różne obiekty, nie ma takiej możliwości, aby wyeliminować całkowicie zagrożenie terrorystyczne, które faktycznie daje się we znaki co jakiś czas, o czym przekonali się po raz kolejny Francuzi w Lyonie zeszłą sobotę.
Panie i panowie, 7:32, poranek wnet, który nadajemy z Gdańska. Obok ten niezwykły budynek, budynek Poczty Gdańskiej, bohater wydarzeń z 1 września 1939 roku. Moim gościem nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Panie Zbigniewie, jeszcze rzecz bardzo ważna, bo gdzieś tam zaplątał się w prasie brytyjskiej taki komunikat, że służby celne francuskie obawiają się tego wszystkiego, co może dziać się po 31 października, gdy mowa o tym twardym Brexicie. Mimo że duch ochoczy i wszyscy chcą się tak naprawdę dogadać, łącznie z tym naszym irlandzkim backstopem, to tak naprawdę wszyscy powoli szykują się na ten twardy Brexit. Czy Francja jest na to przygotowana pod kątem kwestii celnych i granicznych? Bo tak jak mówią, prasa brytyjska odnotowała taką rzecz, że Francuzi nieco obawiają się tej daty 31 października. Natrafi pan na coś we francuskich mediach w tej kwestii?
Otóż Francuzi nie obawiają się tak naprawdę hard Brexitu, ponieważ przygotowują się oni na Brexit jako taki od 2 lat. Warto mieć na uwadze, iż właściwie od początku 2017 roku Francja podpisuje umowy bilateralne z Wielką Brytanią w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach polityki migracyjnej, jak i również w innych kwestiach dotyczących wzajemnych relacji francusko-brytyjskich. W drugiej stronie zaś francuskie media, jak i również rządzące informują od początku właściwie 2019 roku, iż Francja przygotowuje się dość aktywnie na wypadek ewentualnego Brexitu. Warto również odnotować fakt, iż media nie wierzą w Francji w zdecydowanej mierze w tak zwany hard Brexit, ponieważ ich opinii ten scenariusz jest mało prawdopodobny w sytuacji, gdzie faktycznie sam Brexit jako taki budzi w Wielkiej Brytanii wiele kontrowersji. Zdaje się więc, iż media, czy też zdaniem mediów, obecne taktyki premiera Johnsona, czyli zawieszenie prac parlamentu do połowy października, jak i również inne komunikaty są swojego rodzaju strategią, która ma na celu wymuszenie na Brukseli nieco lepszych warunków, no właśnie jeśli chodzi o warunki finansowe, czyli chodzi o to tak zwaną fakturę brytyjską, którą Katonia będzie musiała uregulować po wyjściu z Unii Europejskiej, jak i również kwestia wspomniana przez pana redaktora, czyli kwestia backstopu. Te wszystkie kwestie, zdaniem francuskich mediów, to właśnie kwestie, które premier brytyjski chce wynegocjować. Tak więc Francuzi no, nie obawiają się Brexitu, czy też hard Brexitu, który dla nich zdaje się być mało prawdopodobny.
Panie i panowie, prosto